Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Dziś pozostają patronami ulic Dąbrowszczacy. O nich dzisiaj w programie. Przy okazji chcę, żebyśmy też porozmawiali sporo na temat hiszpańskiej wojny domowej, bo to z całą pewnością wydarzenie trochę zapomniane i mało chyba znane w Polsce. Moim rozmówcą profesor Grzegorz Berendt, Uniwersytet Gdański, Instytut Pamięci Narodowej.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Chcę spytać o Dąbrowszczaków. To jest historia, która opowiadana była w czasach PRL-u w pewien określony sposób i stąd ci Dąbrowszczacy jako patroni ulic. Potem nieopowiadana chyba była w ogóle. Znaczy myśmy chyba o tej historii nie opowiadali już potem. To jest o tyle ciekawa historia, że to jest kilka, co najmniej tysięcy Polaków i Polaków z emigracji, bo tak to chyba trzeba określać, którzy pojechali jako ochotnicy walczyć po stronie rewolucji hiszpańskiej. Część z nich była komunistami, czy też może chyba większość miała jakieś sympatie komunistyczne. Różnie się potoczyły potem ich losy, bardzo różnie. To pod tym względem myślę, że czasami ciekawiej wypada nawet nie ta droga, która ich doprowadziła do Hiszpanii, to co zdarzyło się potem. To po pierwsze porozmawiajmy o tym, co było tłem. Dlaczego w ogóle wyruszyli do Hiszpanii ochotnicy? Ja przypomnę, to jest rok 1936, wybucha wojna domowa w Hiszpanii. No i dość szybko w tę wojnę angażują się wbrew pewnym intencjom państw zachodnich, które robią wszystko, żeby tę Hiszpanię odblokować, czy też zablokować przed zewnętrznymi wpływami. Bardzo szybko w tę wojnę wkraczają różne zewnętrzne siły.
W roku 1931 Hiszpania przestała być monarchią i doszło do tego w drodze porozumienia bardzo wielu sił, nazwijmy to siłami sił politycznych głównego nurtu. Od konserwatystów przez chrześcijańskich demokratów, anarchistów, socjalistów i też oczywiście przy takim słabym poparciu słabej komunistycznej partii Hiszpanii, która no, chciała czegoś więcej niż republika z rządami parlamentarno-gabinetowymi, ale w 1931 roku ci słabi komuniści niewiele mogli jeszcze samodzielnie zdziałać, więc w zasadzie zdecydowali się na przyglądanie dekonstrukcji ustroju państwowego i systemu społeczno-gospodarczego, który funkcjonował w Hiszpanii do kwietnia 1931 roku. I przez te 5 lat dzielących proklamowanie republiki i wybuch wojny domowej w Hiszpanii mamy w zasadzie do czynienia z walką w części parlamentarną, gdzie najpierw rządzą socjaliści wspierani przez część republikanów, ale bynajmniej nie deklarujących się jako lewica. Później wygrywa sojusz centroprawicowych ugrupowań, po czym, co ciekawe, dzięki wsparciu prezydenta odwołującego się do idei republikańskich, kortezy zostały rozwiązane i wybory z lutego 1936 roku wygrywa taki bardzo wyraźny sojusz ugrupowań lewicowych, które chcą tworzyć front ludowy. I teraz istotnie.
Przy czym ten front ludowy to już jest też pierwsze pytanie o to, co dzieje się w całej Europie, bo to jest pewna idea, która pojawia się wtedy za chwilę. Będziemy mieli do czynienia z rządami Frontu Ludowego, także w sąsiedniej Francji.
Tu jeszcze dodajmy jedną rzecz, bo powróci w sposób nieuchronny wątek zaangażowania Związku Sowieckiego, Kominternu jako tej formalnej struktury organizującej partie i organizacje komunistyczne w Europie i w świecie. To przypomnijmy jedną rzecz, że do 1933 roku w środowisku komunistycznym potępiano wszystkie ugrupowania lewicowe, które nie zgłosiły akcesu do Kominternu, nie wykonywały jego poleceń, zaleceń. Tych ludzi, te ugrupowania, obrzucano wówczas najgorszymi inwektywami. Nazywano ich socjalzdrajcami, nazywano ich sługusami reakcji. A mówię tutaj o socjalistach różnej maści, o ludziach domagających się głębokich reform społecznych, ale nie w duchu bolszewickim, sowieckim, tylko zastosowaniem innych parlamentarnych metod działania. I teraz dochodzi tutaj wątek zwycięstwa nazistów w Niemczech w 1933 roku i szoku, jaki ten fakt wywołał w Kominternie i też u samego w zasadzie głównego polityka obozu komunistycznego wówczas, czyli Józefa Stalina. Pod wpływem szoku roku 1933, roku 1934, gdy okazało się, że Hitler nie jest śmiesznym, małym, hałaśliwym człowieczkiem, ale skutecznym, radykalnym działaczem, który zlikwidował błyskawicznie całą opozycję, a może inaczej, całą niehitlerowską scenę polityczną w Niemczech, przychodzi swego rodzaju otrzeźwienie i Stalin, a za nim Komintern jako narzędzie jego polityki, dochodzi do wniosku, o, trzeba zmienić taktykę. Trzeba połączyć siły, ponieważ pojawił się wróg groźniejszy niż wszystkie inne. I stąd też w 1935 roku doszło do zwołania 7. Kongresu Kominternu, na którym ogłoszono konieczność tworzenia frontów ludowych i pojawiło się hasło nie ma wroga na lewicy. A więc nagle ci, których obrzucano najgorszymi inwektywami przez minionych kilkanaście lat, zostali ogłoszeni potencjalnymi sojusznikami w walce z tym głównym, najgroźniejszym wrogiem, a więc faszyzmem i narodowym socjalizmem.
Już wiemy, jak wyglądała ta scena europejska, czy też tego sporu pomiędzy faszyzmem a komunizmem w połowie lat 30. Za chwilę, po chwili przerwy, wrócimy do Hiszpanii i opowiemy historię początku wojny domowej. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Rozmawiamy dziś na temat wojny domowej w Hiszpanii i ochotnikach z brygad międzynarodowych, w tym Polakach, którzy tam się pojawili, no i potem też o ich dalszych losach. Moim rozmówcą jest profesor Grzegorz Beryn. Dzień dobry, panie profesorze, witam ponownie.
Jeszcze raz, dzień dobry.
Chcę spytać o to, co w takim razie dzieje się w momencie, kiedy do władzy dochodzi Front Ludowy w Hiszpanii. Skąd tak naprawdę owe przygotowania ze strony wojskowych do obalenia tego rządu? Skąd ten pomysł? No i kim są te strony polityczne? Bo trzeba przypomnieć, że ówczesna Hiszpania to jest kraj niezwykle biedny, o też niezwykle anachronicznej jak na lata 30. strukturze społecznej. To jest kraj, który, no mówiąc najkrócej, pokazuje tak jakby nawet te wpływy z czasów napoleońskich nie tknęły jego struktury społecznej.
Że tu jest, zgodzę się w pełni z panem, że pod względem struktury społecznej i gospodarczej, rozdziału własności w Hiszpanii, to państwo odbiegało od tych, które szybko się rozwijały i gdzie poziom życia ludności był znacznie wyższy. I to należało w pierwszej kolejności zmieniać. Zaskakujące jest to, że wraz z powołaniem republiki, wraz z wyborami do Kortezów, reforma rolna i upowszechnienie własności nie stało się absolutnie priorytetowym celem władz republikańskich, lecz w zasadzie eksperymenty, powiedziałbym, ideologiczno-instytucjonalne, polegające przede wszystkim na uderzenie w pozycję instytucji kościoła katolickiego na terenie Hiszpanii. Bo jeżeli w połowie kwietnia 1931 roku proklamowano republikę, to już w maju Po kilkunastu dniach zaczęły w Hiszpanii płonąć kościoły. W jednym miesiącu spalono 100 kościołów i klasztorów innych instytucji związanych z kościołem. I to, i ten taki zelotyzm antyreligijny, antykatolicki, był elementem rzeczywistości republikańskiej Hiszpanii przez następne lata, włącznie z próbą wywołania powstania w październiku 1934 roku, powstania zbrojnego na terenie Asturii przede wszystkim. I teraz ta fala terroru uderzającego w instytucje kościelne, duchowieństwo i nieradykalne środowiska polityczne, a więc chadeków, a więc liberałów, republikanów, nasila się po powstaniu Frontu Ludowego w lutym 1936 roku. I teraz, żeby to poprzeć pewnymi danymi. Przez 4 miesiące do połowy kwietnia 1936 roku, od stycznia, bo zaczyna się to jeszcze przed wyborami, w Hiszpanii zamordowano 269 osób, głównie ze środowisk określanych jako reakcyjne, centroprawicowe itd. Zniszczono kompletnie 160 kościołów, uszkodzono, zaatakowano, uszkodzono 251 kościołów. Bo jeżeli mówimy o tym, co doprowadziło generała Franco do podjęcia decyzji o sprzeciwieniu się rządowi ustrojowi, to nie można zapominać, że ten sam generał Franco w sierpniu 1932 roku odmówił wsparcia innemu generałowi, który wówczas wywołał bunt. I dopiero ogląd tych kilku lat narastającej agresji, ekstremizmu, gdzie w gruncie rzeczy te działania zmierzały do zniszczenia republiki parlamentarno-gabinetowej i stworzenia czegoś na kształt państwa rządzonego przez sojusz radykalnych socjalistów, anarchistów i szukających kontaktu z nimi komunistów. W zasadzie mamy do czynienia z taką sytuacją, że gdzieś około marca 1936 roku Franco, obserwując rozwój sytuacji, z każdym miesiącem było gorzej, doszedł do takiego stanu swojej świadomości, w którym powiedział non postumus.
No tak, to ale w takim razie popatrzmy na też taką światową ówczesną sytuację. Otóż takie radykalne, antykatolickie wystąpienia pojawiają się w tym czasie, w tym świecie, no jakby to ładnie powiedzieć, latynoskiej przestrzeni. Przypomnijmy Meksyk, prawda? Mamy, to jest kraj, w którym napięcia społeczne były bardzo podobne. Rola kościoła w umacnianiu tego dotychczasowego ładu bardzo silna. I też mamy do czynienia z bardzo radykalnymi ruchami społecznymi, które są wymierzone w dotychczasową władzę, dotychczasowe elity, no i bardzo silnie w Kościół katolicki.
No dobrze, ale czy metodą jak gdyby w pewnym sensie zreformowania stosunków społecznych i gospodarczych poprzez nowy podział własności, między innymi poprzez uszczuplenie w ramach różnych reform własności na przykład ziemskiej należącej do kościoła katolickiego, to jest to samo, co palenie świątyń, mordowanie duchownych, napadanie na zakonnice, likwidowanie instytucji. Rozumiem, że można dążyć do uszczuplenia i redystrybucji dóbr, aby zmienić tą chorą strukturę społeczno-majątkową Hiszpanii. Ale dlaczego likwidować? Co, od czego zaczęto? Zgromadzenia zakonne. Dlaczego fizycznie atakować księży? To w moim rozumieniu kompletnie nie mieści się w takim demokratycznym sposobie ewolucyjnego reformowania porządku, modernizowania porządku, co zrobiono przecież we Francji, co robiono w Niemczech, gdzie unikając rewolucji, rozlewu krwi na przełomie XIX i XX wieku dokonywano istotnych zmian w ustroju społecznym.
To prawda, tylko tyle, że w Hiszpanii ich wtedy nie przeprowadzono. Hiszpania jest takim krajem, który wkracza w te lata 30., które są latami no, bardzo niesprzyjającemu temu, o czym pan mówi, czyli takim demokratycznym reformom. No właśnie z tym bagażem tego wszystkiego, co tam działo się wcześniej. No ale to w takim razie opowiedzmy, co dzieje się dalej, bo co by nie powiedzieć, to siły, które sięgają po władzę na drodze tego militarnego przewrotu, mówiąc najkrócej, też nie są bez grzechu, a za chwilę okażą się, że grzeszą bardzo podobnie, bo będziemy mieli do czynienia już nie tylko z czerwonym terrorem, ale z tym także, nie wiem, białym, czarnym, brunatnym terrorem z kolei tych sił, które do władzy w wyniku przewrotu dochodzą. Tam zresztą na początku Franco jest jednym z nazwisk, a nie tym najważniejszym zresztą.
No też powiedzmy, że eskalacja terroru jednak na początku jest po stronie radykalnych socjalistów, anarchistów i komunistów, a tak naprawdę prawica wychodzi na ulicę Madrytu i innych miast hiszpańskich dopiero po zamordowaniu posła chadeckiego do Cortezów, Calvo Sotelo, w połowie lipca 1936 roku. Przelana krew i agresja sprowokowała agresję. I jeżeli pyta pan o to, co się dzieje później, to spirala agresji następujących po sobie, a w pewnym momencie już nikt nie jest w stanie powiedzieć, gdzie był, czy zapominają, gdzie był początek. W każdym razie jedna agresja prowokowała odwet, i dochodzi do sytuacji absolutnie przerażających i to jest ta pamięć Hiszpanów, którzy wówczas poparli różne strony konfliktu, bo każda z tych stron ma w pamięci swoich krewnych, swoich przodków, którzy stracili życie. Ale nie gubmy tego początku, lat 31-36. Natomiast później dochodzi już do przelewania krwi, aktów wojennych, aktów agresji. Natomiast muszę powiedzieć, że pewne działania środowisk, które przedstawiały siebie jako obrońców wolności sumienia, wolności osobistej, są dla mnie nie do pojęcia, bo wymordowanie w toku wojny domowej 6800 osób duchownych, katolickich, w tym około 300 zakonnic, zniszczenie 20 000 kościołów i kaplic, sprofanowanie 1000 innych. To są akty barbarzyństwa, których strona ta republikańska, owa postępowa, wolnościowa, w moim przekonaniu w żaden sposób nie jest w stanie usprawiedliwić. Jeżeli teraz w Polsce pomyślimy, że pojawiłaby się jakaś siła, która nazywając siebie postępową i demokratyczną, dążąc do zmiany naszej świadomości, systemu, łączyłaby to z mordowaniem tysięcy kapłanów, z bezczeszczeniem świątyń, to jest to po prostu niemożliwe do pojęcia i do zaakceptowania.
Choć, co by nie powiedzieć, myśmy mieli swoje siły społeczne, które brały sobie na cel inne grupy społeczne i działały podobnie. Przypomnijmy, nie wiem, rabację Shelley, wydarzenia tego XIX-wiecznych buntów wobec władzy. Wtedy oczywiście tym obiektem głównie była szlachta. No ale to jakby zupełnie inna historia i trochę inne czasy.
Zdecydowanie, tak.
Ale mówię, emocje bardzo podobne. Ja bym wrócił jeszcze do tego 17 i 18 lipca, czyli przewrotu. Ten przewrót rzeczywiście doprowadza do szybko wojny domowej, dlatego że okazuje się, że żadna ze stron nie jest w stanie wygrać w tym pierwszym momencie. Ani rebelianci nie są w stanie opanować całej Hiszpanii, ani z kolei republikanie nie są w stanie stłumić tego buntu. Sytuacja się stabilizuje. Hiszpania dzieli się na dwie podobne części pod względem potencjałów gospodarczych i ludnościowych. No i rozpoczyna się wojna domowa. O tym, jak wyglądała ta wojna domowa i jaki był udział w niej Polaków, to za chwilę po krótkiej przerwie. Co za historia? Wojciech Suleciński, zapraszam. Rozmawiamy dziś o wojnie w Hiszpanii, o udziale w niej Polaków. Moim rozmówcą jest profesor Grzegorz Berendt. Mówimy o początku wojny domowej. Mówiliśmy o czerwonym terrorze, czyli o tym momencie, który poprzedza zamach generałów hiszpańskich. Mamy do czynienia też zresztą chwilę potem z tym brunatnym, czarnym czy też białym terrorem. Mam przed sobą jakiś taki bilans, który przeprowadzono po już transformacji ustrojowej w Hiszpanii, czyli w latach tak naprawdę 70. i 80. Te dane są oczywiście bardzo rozbieżne. Do dziś Hiszpanie nie są w stanie doliczyć się ofiar tej wojny. W latach 36-39 szacuje się, że ze strony republikanów te zbrodnie objęły być może nawet 70 parę tysięcy ofiar. Za to z kolei ten terror frankistów to jest okres znacznie dłuższy, bo dotyczący jakby także lat po zwycięstwie frankistów w wojnie domowej. Mówi się tutaj o blisko 58 tysiącach zabitych w latach 36-50, w tym około 16 tysięcy egzekucji po zwycięstwie już w wojnie domowej. No i oczywiście także uwięzieniu około 500 000 ludzi w różnego rodzaju formach obozów, w których znaleźli się ci przegrani w wojnie domowej. No ale opowiedzmy też tę historię z punktu widzenia świata, bo dość szybko okazuje się, że świat się w tę historię angażuje. Zresztą przypomnijmy, że właściwie nawet już pierwszy akt wojskowy dramatu tej historii to jest akt, którym to siły armii hiszpańskiej znajdujące się w Marokku, składające się zresztą częściowo z Legii Cudzoziemskiej, częściowo z marokańskich ochotników, To są te siły, które po stronie rebeliantów odgrywają kluczową rolę. Ich przerzucenie do Hiszpanii jest bardzo ważnym elementem planu. Okazuje się jednak, że akurat marynarka wojenna Hiszpanii opowiada się po stronie Republiki i przerzucenie tych oddziałów to jest pierwsze zadanie, którego podejmuje się pierw cichy, a potem coraz głośniejszy sojusznik, jakim są nazistowskie Niemcy.
Znaczy, krótkie dopowiedzenie do tych danych liczbowych, które pan przytoczył na początku. Kilkanaście tysięcy ofiar śmiertelnych z okresu po marcu 1939 roku do końca tego roku i w dekadzie lat 40. wynika z tego, że nieprzerwanie na terenie Hiszpanii działały struktury konspiracji zbrojnej ruchu komunistycznego. I ci ludzie ginęli oraz osoby ich wspierające w toku walk z wojskami rządowymi Franco i sił bezpieczeństwa. Także
tu do czynienia mamy z hiszpańskimi partyzantami.
Tak, komunistycznymi.
Nie śmiem używać terminów, jakby to powiedzieć, bliskich polskiej historii, ale ich opór często trwa nawet do lat 60.
Tak.
Ci ostatni konspiratorzy i ostatni partyzanci zostają zabici w walce albo też uciekają z Hiszpanii dopiero w latach 60.
Nie, to nas nie dziwi, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje w trakcie wojny pod 1945 roku na terenie Azji i Afryki, gdzie ruch komunistyczny wspiera tego typu działania.
Ale powiedzmy też że siły, te, które się dzielą po 17-18 lipca, one nie są aż tak jednoznaczne. Z jednej strony mamy rebeliantów, których skład to jest pewnego rodzaju mozaika. Także ten militarny skład. Wokół nich gromadzą się też siły zewnętrzne. Mamy ochotników z Portugalii, którzy ze względu na pewne podobieństwa polityczne mają też swoje odpowiedniki w Portugalii, czyli taką prawicową Portugalię, która chce wspierać swoich hiszpańskich towarzyszy. Z drugiej strony mamy Niemcy i Włochy, które angażują się w ten konflikt, mimo tego, że świat ten demokratyczny próbuje narzucić Hiszpanii taką blokadę, która ma odizolować ją od owych interwencji zewnętrznej. No i wreszcie mamy ten moment, w którym pojawiają się Dąbrowszczacy, czyli mamy ze strony sił lewicowych i komunistycznych, tych właśnie takich ludowo-frontowych, wielką agitację za przyjściem na pomoc Hiszpanii. Jest to taka agitacja polityczna w tych krajach, ale także wezwanie do tej pomocy. Bardzo szybko pojawiają się w Hiszpanii pierwsi ochotnicy. To są głównie ochotnicy, którzy przybywają z Francji. spośród Polaków, którzy będą uczestniczyć w tej wojnie po stronie Republiki, ogromna część to są polscy emigranci zarobkowi do Francji. Stamtąd właśnie także wyruszają ci ochotnicy, którzy najszybciej do Hiszpanii dotrą. Oni będą już jesienią 1936 roku pewnego rodzaju ważną siłą, nie tylko wojskową, ale także polityczną w tym całej rozgrywce.
No dodajmy może tak, bo pierwsza część dotycząca tej układanki międzynarodowej już w lipcu 36 i w kolejnych miesiącach. W zasadzie mamy do czynienia tutaj z taką egzemplifikacją sytuacji, w której walczące strony wchodzą w bieżące sojusze, aby zrealizować swoje cele. Franco szukał sojusznika tam, gdzie mógł go znaleźć, a więc zwrócił się w kierunku sił antykomunistycznych, a te były przede wszystkim w faszystowskich Włoszech i w Niemczech rządzonych przez nazistów. Dla mnie w części jest to taka sytuacja, w której znajduje zastosowanie to stwierdzenie Churchilla z 1941 roku, że aby pokonać Hitlera jest w stanie się sprzymierzyć nawet z diabłem. No w tym wypadku diabłem był Józef Stalin. Franco sprzymierzył się z faszystami i z nazistami, choć sam faszystą ani nazistą nie był, ani fascynowały te eksperymenty, które zrealizowano w obu tych państwach. Z kolei republikanie, o których pan wspomniał, którzy nie byli absolutnie komunistami, nie widzieli siebie pewnie jeszcze w 1936 roku w funkcji marionetek Józefa Stalina.
Po tym, jak odmówiła im Francja.
Tak, jak zachowali się bardzo powściągliwie Brytyjczycy, którzy wiedzieli, z kim mają do czynienia po stronie republikańskiej, przynajmniej w części, kto tam działa, to dla tych republikanów, pomijam komunistów hiszpańskich, to dla tych republikanów takim diabłem sprzymierzeńcem znowu była sowiecka Rosja, więc te wybory 1936 roku są po obu stronach bardzo nieciekawe.
Jeśli dodać do tej republikańskiej mozaiki jeszcze dwa elementy, które też są niezwykle ciekawe, mamy do czynienia też z separatyzmem w Hiszpanii, który do dziś zresztą trwa. I tutaj zresztą jest to pewien zadziwiający sojusz, dlatego że mamy do czynienia oczywiście, jeśli chodzi o siły republikańskie, silne wpływy katalońskie, co dość proste i dość oczywiste, ale także baskijskie, co o tyle ciekawe, że jest to region i to są ludzie niezwykle przywiązani do katolicyzmu.
No tak, ale to jest też taka sytuacja, gdzie narodowcy z Katalonii już pewien zakres autonomii uzyskali od rządu republikańskiego, a Baskowie dopiero się dobijali do tego i mieli nadzieję, że wspierając rząd republikański zdołają wywalczyć, wynegocjować dla siebie autonomię w takim zakresie jak Katalończycy, albo być może większym. Więc to znowu jest bardzo konkretna sytuacja i szukanie sojuszników do zrealizowania konkretnych zadań. A teraz przejdźmy do tego właściwego tematu, czyli
polskich ochotników.
Polskich ochotników. No, trzeba by tu wytłumaczyć, co należy rozumieć pod pojęciem polskich ochotników. Mówimy o ludziach wywodzących się z Polski, różnych narodowości. Sami dąbrowszczacy w książkach, które i w tekstach, które publikowali na przełomie lat 50. i 60. wskazywali, że najmocniejszym komponentem ich środowiska, najpierw kompanii, później batalionu, a w końcu od 1937 roku brygady imienia Jarosława Dąbrowskiego, byli komuniści. Sztandar, który im podarowano, pochodził od Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski. Był to sztandar czerwony, a nad nim wisiał sierp i młot. Jeżeli jest odwołanie do tradycji polskiej, to tylko w haśle za wolność waszą i naszą. A cała reszta symboliki była stricte rewolucyjna,
choć
stricte
warto podkreślić tę mozaikę także, którą oni stanowili, bo przypomnijmy, że czasami to są polscy obywatele, choć nie zawsze Polacy, że bardzo duża grupa spośród tych polskich ochotników, których łącznie było między 5 a 6 tysięcy, tak się chyba szacuje.
Oni sami o sobie mówią w tych publikacjach, padają tam liczby od 4,5 do 5 tysięcy, z czego 800 osób trafiło do Hiszpanii bezpośrednio z kraju, a pozostali właśnie, z tych innych
państw. Właśnie. I tutaj to ciekawy wątek, bo on też pokazuje różne rzeczy. Ja przejrzałem zresztą bardzo ciekawą publikację, która ukazała się w tych dniach, czyli egzemplarz karty 90, w którym jest bardzo dużo relacji Dąbrowszczaków i sporo też różnego rodzaju biogramów, które pokazują niezwykle ciekawe życiorysy tych Dąbrowszczaków. Najliczniejszą grupą spośród tych, którzy tam przybyli, byli imigranci we Francji. Było ich około 3000. Około 1000 osób to byli imigranci z Belgii i także ze Stanów Zjednoczonych, co ciekawe. Jedynie 800 osób z Polski. Zresztą to z Polski pochodzili, mówiąc najkrócej, często ci kierownicy, czy też dowódcy tej formacji. To stamtąd pochodzili przede wszystkim ci działacze Komunistycznej Partii Polski, którzy do Hiszpanii wyruszyli już właśnie w pewnym jednoznacznym celu.
Ale też Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej, czyli kilku formacji, które
tu mówię właśnie o tej też zróżnicowaniu etnicznym. Część z tych ludzi uważa się po prostu za komunistów, ale tak naprawdę, jeśli spojrzymy na ich biogramy, to są polskimi Ukraińcami, polskimi Białorusinami, Polakami, a czasami polskimi Żydami.
Duży odsetek to ludzie narodowości żydowskiej, którzy zerwali ze swoim środowiskiem i poszli w kierunku komunizmu, tak jak Ukraińcy, Polacy, Białorusini zerwali niejako ze swoim środowiskiem, uważając, że trzeba zmienić postać tego świata w duchu rewolucyjnym i stworzyć nowe społeczeństwo.
W Albacete to taka miejscowość pomiędzy, w połowie drogi pomiędzy Wybrzeżem Śródziemnomorskim a Madrytem, tworzy się baza brygad międzynarodowych. Opisy stamtąd pochodzące są od hagiografii po przerażający obraz pijaństwa i degeneracji. To właściwie, jeśli patrzymy na literaturę i pamiętnikarstwo, to właściwie mamy wszystkie możliwe świadectwa. Notabene chyba świadczące o tym, że niektórzy, którzy tam wyruszyli, albo stawali się, albo umacniali się w swoich komunistycznych zapatrywaniach, a niektórzy tracili tam ową wiarę. Tu zresztą podobny los spotyka ogromną część liberalnych elit zachodnich, które także albo komunizują się do końca po wyruszeniu do Hiszpanii, albo też tracąc tę wiarę stają się głównymi przeciwnikami totalitaryzmów, jak na przykład Orwell.
No niewątpliwie tak, przypomnijmy, że jeżeli chodzi o tą bazę szkoleniową dla członków brygad międzynarodowych, przez którą przeszło bodajże nawet 40 tysięcy osób, to André Marty, jeden z głównych działaczy komunistycznych organizujących funkcjonowanie tej bazy, w jednym z listów, nie wiem, czy on podał, to jest kwestia momentu, w którym informował Komintern o tym, co się tam dzieje, no ale podał, że wydał rozkaz rozstrzelania 500 ochotników z powodów tych, o których pan wspomina, a więc albo to są zachowania kryminalne, brak dyscypliny, albo stwierdzenie, że ci ludzie de facto głoszą poglądy antykomunistyczne, bo i tak przecież się zdarzało, że trafiali tam ludzie nie zawsze przepuszczeni przez filtr poprawności ideologicznej.
Przypomnijmy, że w łonie ugrupowań lewicowych trwa wtedy równie gwałtowna walka jak pomiędzy nimi a faszyzmem. Między nami mówiąc, trockistą było być chyba, podejrzewam, wtedy być może tam trudniej niż być faszystą.
No po zdiagnozowaniu choroby trockizmu niewątpliwie taka osoba, jeżeli popadła w otoczenie komunistów, no musiała się liczyć z szybkim odejściem z tego świata.
Brygady są bardzo wyraźnie skomunizowane. Mamy obszary, gdzie w Hiszpanii te ruchy są bardziej złożone. Przypomnijmy, że właściwie przez cały okres wojny domowej trwa bardzo silna walka pomiędzy anarchistami a komunistami.
No, Tak, bo anarchiści chcą. Anarchiści stali oczywiście w konflikcie z bolszewikami już od 1917-1918 roku. Zostali spacyfikowani na terenie Rosji bolszewickiej, byli odsądzani od czci i wiary przez cały poprzedni okres. Jeżeli tu dochodziło w ogóle do wspólnej walki, to łącznikiem jedynym był wróg. Natomiast spojrzenie na to, jak ma być organizowana walka, co ma być w Hiszpanii i w ogóle w świecie po zwycięstwie, tu już pojawiały się diametralne różnice. Anarchiści nie uważali siebie za marionetki Józefa Stalina, a taką rolę mieli odegrać. W zasadzie użył pan tu takiego określenia pożyteczni idioci. Oni byli tak przez Stalina traktowani. Użyteczni do czasu, a później po zwycięstwie nad siłami Franco, ale przede wszystkim po pokazaniu faszystom i nazistom, że siły komunistyczne są w stanie z nimi wygrać, nastąpiłaby rozprawa. Tak jak rozprawiono się z liberałami, demokratami, umiarkowanymi socjalistami w Rosji, poczynając od powiedzmy października, listopada, zależnie od tego, jak liczymy, 1917 roku. No, przypomnijmy to, że demokracja rosyjska skończyła się w styczniu 1918 roku, gdy bolszewicy rozpędzili dumę. No i nie do końca się odbudowała do dziś. No więc to wszystko było świadome, wiadome ludziom, którzy walczyli w tych ugrupowaniach wówczas. Łączył ich wspólny wróg, ale okazało się już w 1937 roku, a w 1938 roku to było dominującą tendencją, że komuniści dążyli do zawłaszczenia kontroli nad hiszpańską armią ludową, czyli tą armią rządową.
Przypomnijmy, pytanie, że w tej armii pojawiają się rosyjscy doradcy wojskowi i pojawiają się też przedstawiciele Kominternu, którzy zaczynają odgrywać ważną rolę w tych strukturach. Pamiętamy też o udziale kilku co najmniej wybitnych potem komunistów, którzy rządzą w swoich krajach.
No dobrze, ale czy w tym numerze karty, który pan przeczytał, którego ja jeszcze nie przeczytałem, jest tam jakaś informacja o panu o nazwisku Michał Harczenko, a być może bardziej Michał Harczenko, który był komunistycznym doradcą dowódcy brygady imienia Jarosława Dąbrowskiego. W marcu został dowódcą tejże brygady i zniknął nagle w sierpniu 1938 roku. Kim był ów dowódca brygady imienia Jarosława Dąbrowskiego, kierujący nią przez 5 miesięcy? Czy Henryk Toruńczyk, Eugeniusz Szyr i ci wszyscy inni powojenni dygnitarze Polski Ludowej jakoś w przedziwny sposób milczą na temat człowieka, który dowodził brygadą w okresie bardzo ciężkich, kluczowych walk tejże brygady i w ogóle brygad? A na pewno wiemy, i to im się wyrywa w pewnym momencie, że wcześniej, przed 17 marca, był on doradcą. Tak? My znamy rosyjskojęzyczny odpowiednik tego słowa. Później ci doradcy nazywali się, i tak ich nazywaliśmy, sowietnikami. Mhm.
Wracając do tych ludzi, to chcę spytać, zaczęliśmy już trochę mówić o tych późniejszych losach. Przypomnijmy, co się dzieje z brygadami międzynarodowymi. One do 1938 roku istnieją formalnie, choć wydaje się, że zainteresowanie byciem ochotnikiem słabnie. Jest coraz mniej ochotników przybywających do Hiszpanii. Brygady stają się w dużo większym składzie swoim hiszpańskie, w sensie składu osobowego. Przypomnijmy, że nakłada się też na czas wielkiej czystki w Rosji, co jest bardzo ważnym elementem tej łamigłówki. Bardzo wielu wysokich dygnitarzy sowieckich wysyłanych wcześniej do Hiszpanii jest z tej Hiszpanii przywoływanych i kończy w kazamatach bezpieczeństwa rosyjskiego. to zadziwiający proces, ale który bardzo osłabia też, podejrzewam, ten opór, który się pojawia. W którymś momencie władze hiszpańskie podejmują decyzję o wycofaniu brygad z frontu, a potem o ekstradycji tych żołnierzy międzynarodowych do Francji. Jest to taka próba zneutralizowania konfliktu. My oddalimy naszych cudzoziemców, wy oddalcie swoich. Do tego nie dochodzi. Przypomnijmy, rok później wojna się kończy i władze republikańskie ponoszą całkowitą klęskę w wiosną 1939 roku. Duża część członków brygad międzynarodowych ląduje w obozach internowania we Francji, gdzie ich losy są bardzo różne. Ja przypomnę, też pamiętam pamiętniki pułkownika Deca z Brygady Podhalańskiej, opisujący silną grupę dąbrowszczaków w szeregach tej brygady walczących pod Narwikiem. Przedziwne losy. Część z nich potem z Francji przedostaje się do okupowanej Polski, staje się bojownikami Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Część z nich po wojnie tak naprawdę jest ważnymi komunistycznymi dygnietarzami. Niektórzy spośród nich z kolei stają się więźniami stalinowskimi. To zadziwiające losy.
To, co pan powiedział a propos zmiany struktury narodowej w brygadach międzynarodowych, szczególnie w 1938 roku, odpowiada rzeczywistości. No, pamiętajmy, że te walki były niezwykle krwawe. Straty walczących po obu stronach były bardzo duże. Jeżeli przyjmujemy, a przyjmuję, że mamy do czynienia z większością bardzo ideowo związanych z celami Frontu Ludowego żołnierzy brygad, to oni od już 1936 roku aż po wrzesień 1938 roku uczestniczyli we wszystkich głównych kampaniach albo walkach obronnych owej hiszpańskiej armii ludowe. A tego dopływu, tak jak pan powiedział, nie ma. W związku z tym przed wrześniem 1938 roku, kiedy to rząd republikański zdecydował o wycofaniu z frontu brygad międzynarodowych, ten odsetek cudzoziemców sprowadza się do kilkunastu, miejscami 30%. Nawet w takim układzie. Natomiast ci ludzie niewątpliwie walczyli dzielnie na froncie, niejednokrotnie, walcząc z faszyzmem, przy czym oni prowadzili dwojaką wojnę. Z jednej strony z wojskami Franco i z sprzymierzeńcami Franco, Włochami i Niemcami. Z drugiej strony w pewnym sensie z państwem, z którego się wywodzili. Bo to przywoływane przez Toruńczyka czy Szyra określenia z dokumentów programowych batalionu i brygady na temat rządu państwa polskiego. Więc rząd polski ówczesnej to rząd zdrajców naszego narodu, sługi Hitlera i światowego faszyzmu, sanacyjne pachołki Hitlera, czarne sotnie hitlerowsko-sanacyjne. To jest frazeologia dąbrowszczaków do momentu wycofania tych oddziałów i przejścia w lutym granicy hiszpańsko-francuskiej. I zmienia się ta retoryka w momencie już, gdy byli w tych obozach, o których pan wspomniał, na terenie Francji. I nagle ci sami ludzie zwracają się czy do polskich dyplomatów we Francji, czy do prezydenta Mościckiego, próbując stworzyć jakiś rodzaj narodowo-obywatelskiego sojuszu przed zagrożeniem, uwaga, krzyżackim.
To prawda, choć za chwilę przed tymi ludźmi staną kolejne ideowe łamańce, bo za chwilę Komunistyczna Partia Francji ogłosi, że jest neutralna wobec konfliktu z Niemcami po 3 września 1939 roku, a potem z kolei okaże się, że Hitler jest sojusznikiem komunizmu przez następne 2 lata, ale to już zupełnie inna historia. Ja myślę, że dużo więcej żeśmy opowiedzieli o dąbrowszczakach. Nie chcę pana pytać o nazwę tej ulicy, bo pewnie znam odpowiedź po tym, jak żeśmy słuchali.
Ten problem nakłada na sytuację w Europie i w świecie. W Europie i w Meksyku między 1917 rokiem, a również sytuacją po 1944 roku. Dla mnie mówienie o Dąbrowszczakach trzeba lokować w tym, co szykowano Europie i co w niektórych zakątkach świata komuniści zrealizowali między 17 rokiem i okresem też nakładającym się na lata powojenne.
Grzegorz Berend był moim rozmówcą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.